Umiłowani braterstwo w Chrystusie, Zbawicielu Panu naszym, miło mi być wśród Was, miło mi gościć, tak już brat przewodniczący wspomniał, przy łasce i pomocy Bożej będziemy zastanawiali się nad dobrym Słowem Bożym, będziemy odczytywali te teksty Biblii Świętej, które pomogą nam w naszych trudnych, ostatecznych czasach, jak żyć, jak postępować, aby Panu Bogu być przyjemnym. Kochani braterstwo, Biblia Święta w Biblii jest porównywana do wielu rzeczy, jak pamiętamy, chleby pokładne, ale mam na uwadze szczególnie słowa Pana Jezusa i rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką przy studni. Pan Jezus prosi ją, pamiętacie braterstwo, o wodę. Ona mówi: mnie, Samarytankę, prosisz? Pan mówi: gdybyś nie wiedziała, jaki mam ja dar, mógłbym ci udzielić tej wody, nigdy byś nie pragnęła. I Ewangelia Jana, 4 rozdział, 12 wiersz mówi: czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tą studnię i sam z niej pił, i synowi jego, i trzody jego? Tak, braterstwo. Myślę, że tak jak ta studnia Jakuba, gdzie pił, mówi, my pijemy, ojcowie nasi piją, wszyscy i my pijemy przez tyle pokoleń. I ta woda jest niewyczerpana. Tak myślę, że z Biblii Świętej, ze Słowa Bożego czerpali nasi rodzice, czerpiemy i my. Było już wiele rozważań, wiele tematów z tej Biblii Świętej, a nadal nas ona inspiruje, nadal nas ona zachwyca. Kochani braterstwo, nim przejdziemy do naszych rozważań ze Słowa Bożego, chciałbym przekazać braterstwu bratnie chrześcijańskie pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego od zboru w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem. Jak również ostatnio miałem ten błogi przywilej być w takich zborach jak w Olsztynie, w Częstochowie, w Lublinie, a tydzień temu z łaski Pana miałem przywilej odwiedzić braci na Ukrainie. Bracia ci, zresztą tak jak wszędzie, są gorliwi, mili, może tylko ze względu na warunki, w jakich przyszło im żyć, tym bardziej wyglądają królestwa. Miałem też przywilej odwiedzić brata Łajbidę, gdzie w jego domu z innymi braćmi dyskutowaliśmy na temat briańskich badań. No bo różne zbory w różny sposób prowadzą badania, prawda? I każdy mówi, że to są briańskie. No ale jak wyglądały te briańskie badania z czasów świętego apostoła Pawła? W niedzielę po zebraniu w zborze odwiedziliśmy brata Krawca, który jak na swoje 92 lata czuje się jeszcze w miarę dobrze. Po mieszkaniu trochę chodzi, trochę nie dosłyszy, ale żona jego natomiast po 80 uprawia jeszcze ogród, warzywa. Byliśmy też u braterstwa Pasielskich. No, żona mu trochę ze względu na wzrok po wylewie. Córka szykuje się na operację. No i bracia ci też właśnie wszyscy braterstwa pozdrawiają, życząc błogosławieństwa Bożego. Dziękuję. Kochani braterstwo, temat naszych rozważań nazwiemy sobie mój brat bliźniak. Braterstwo, każdy z nas zna przyjaciela Bożego Abrahama, ojca wszystkich nas, wszystkich wierzących. Myślę, że jego wiara najbardziej została zamanifestowana wtedy, kiedy oddaje na ofiarę swojego syna Izaaka. Syna, którego w starości wraz z żoną Sarą wymodlił, bo Sara była niepłodna. W małżeństwie Izaaka i Rebeki historia się powtarza. Izaak modli się do Boga i prosi o błogosławieństwo. Przeczytajmy pierwszą księgę Mojżeszową, 25 rozdział, 21 wiersz. Dziękuję. Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, od 21 wierszu. Izaak modli się do Pana za żoną swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jego łonie, rzekła: jeśli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana, a Pan rzekł do niej: Dwa narody są w łonie Twoim, dwa ludy wywiodą się z żywota Twego, jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. Widzimy więc, braterstwo, że ci dwaj już w łonie matki ze sobą walczyli. Pan Bóg powiedział, że to wywiodą się dwa narody, jeden silniejszy od drugiego. Pierworodny otrzymuje na imię Ezaw, drugi dlatego, że urodził się, trzymając zapiętę pierwszego, dano mu na imię Jakub, co dosłownie znaczy trzymaj piętę, uchwycić kogoś zapiętę, przewrócić, wysadzić z siodła. I chociaż może nieświadomie, Rebeka przewidziała, w jaki sposób Jakub miał zwyciężyć Ezawa. Pamiętamy, że gdy Izaak się zestarzał, chciał przekazać błogosławieństwo pierworodnemu, to Jakub wykorzystał sytuację, że Ezaw był głodny, no i za miskę soczewicy, za jedną potrawę otrzymał błogosławieństwo. Dlatego Biblia mówi, że Ezaw był lekkomyślny. Czytamy to w liście do Żydów, 12 rozdział od 16 wierszu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, choć o nią ze łzami zabiegał. Dlaczego apostoł Paweł nazywa Ezawa lekkomyślnym? Bo w dniu narodzin głowy rodu pierworodny miał pościć, gdy reszta rodziny świętowała. Nieprzestrzeganie tego nakazu znaczyło rezygnację z pierworodztwa. I tak od Izaaka Jakub otrzymuje błogosławieństwo i musi uciekać do rodziny ze strony matki. Ezaw nie liczył się, nie dbał o błogosławieństwo. Dla niego wyraźny był tylko majątek. Jest to pokazane w tym, że na swoje towarzyszki nawet życia wybiera poganki. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 26 rozdział i 34 wiersz mówi, gdy Ezaw miał 40 lat, pojął za żonę Judytę, córkę Hetyty, były one powodem trosk dla Izaaka i Rebeki. I choć potem, jak znamy historię tych braci, dochodzi do pojednania między nimi, to jednak ich drogi rozchodzą się definitywnie, co jest wspomniane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 36 rozdziale i 2 wierszu. Może tylko przeczytamy 6, pierwsza Mojżeszowa, 36 rozdział, 6 i 8 wiersz. Ezaw zabrał żony swoje, synów swoich, córki swoje i wszystkich domowników swoich i stada swoje i wszystko bydło swoje i całe mienie swoje, które nabył w ziemi kananejskiej i udał się do kraju Seir, z dala od Jakuba, brata swego. Majątek ich bowiem był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem. Tak więc braterstwo, Ezaw i Edom to ta sama osoba. Syn Izaaka, bliźniaczy brat Jakuba. I braterstwo, Jakub zmienia, Pan Bóg po walce z aniołem, Pan Bóg zmienia imię Jakuba na Izrael i to daje początek państwa Izrael. A braterstwo, co z Ezawem? Czy temu narodowi Edomowi jest poświęcone jakieś proroctwo? Czy proroctwa mówią, co będzie z Edomem? Tak, braterstwo, jest proroctwo i to całe proroctwo poświęcone Edomowi. To jest proroctwo jakie? Co mówi tylko o Edomie? Proroctwo Abdiasza. Może sobie przeczytamy. Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie. Słyszeliście wieści od Pana i wysłano gońca do narodu. Stańcie, ruszmy przeciwko niemu do boju. Oto uczyniłem Cię małym wśród narodów. Zgardzony jesteś pośród wielu ludzi. Pycha Twojego serca zwiodła Cię. który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię? Choćby zbił się wysoko jak orzeł, choćby założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. Gdy złodzieje wtargną do ciebie, albo nocni rabusie, jakże będziesz splądrowany? Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogrod przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? Jakże ogołocony jest Ezaw, przestrząśnięte są jego skarby ukryte, aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy. Zawiedli cię, wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele, ci, którzy jedli twój chleb, zostawią na ciebie sidła. Zaiste w owym dniu, mówi Pan, wytępię mędrców ze domu, roztropnych z góry Ezawa. Nie ma u niego roztropności. Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie Temanie, wszyscy mężczyźni będą wytępieni z góry Ezawa mieczem. Z powodu zbrodni na twoim braci Jakubie okryjesz się hańbą i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. Nie paść oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paść i ty oczy widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. Nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie staj na rozstoju dróg, aby zabijać jego uchodźców. I nie wydawaj się jego zbiegów w dniu niedoli. Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będziecie stale wszystkie narody. Pić będą i chłeptać i będzie z nimi tak, jakby ich w ogóle nie było. Proszę, Biblia Święta o proroku Abdiaszu, przynajmniej ja nie znalazłem żadnych informacji, nie mówi. Chociaż korpondancja wspomina o 10 innych Abdiaszach, to jednak żaden z nich nie jest tym prorokiem Abdiaszem. Proroctwo to można podzielić na 3 części. Pierwsze, pycha Edomu i kara za nią, wina Edomu i to, cośmy już nie czytali, wybawienie Izraela. Całe to proroctwo mówi o zadawnionej wrogości Edomitów wobec Izraelitów. Za co Edomici mieli ponieść karę od Boga? Dlaczego prorok w taki sposób mówi o Edomie? Prorok Amos w 1 rozdziale, 11 wierszu mówi, że z powodu 3 zbrodni Edomu, z powodu 4 nie cofnę tego. Jakie były grzechy Edomu? Czytając dalej widzimy, tłumiła w sobie wszelką litość, ścigali mieczem swojego brata, ustawicznie pałał gniewem i po czwarte, wiecznie chował swoją wściekłość. Proroctwo Jeremiasza, 49 rozdział, od 7 wierszu, też mówi proroczo o Edomie. Edomie. Tak mówi Pan zastępów. Czy już nie ma mądrości w Temanie? Czy zginęła rada roztropnych? Czy w Niwet obrócił się ich dowcip? Uciekajcie, uchodźcie, ukryjcie się dobrze, mieszkańcy Dedanu, gdyż klęskę sprowadzę na Ezawa za jego karę. Bóg zapowiedział karę, braterstwo, dla Edomu. Klęskę, karę taką, jak na Sodomę i Gomorę. Dlaczego? Co było tego powodem? Zwróćmy, braterstwo, uwagę na 2 wydarzenia. Pierwsze to 4 Księga Mojżeszowa, 20 rozdział. Edomici odmawiają Izraelitom przejścia przez swoją ziemię, choć ci przyrzekają, że pójdą gościńcem, pójdą głównymi drogami, ba, nawet za wodę zapłacą. Czytamy 4 Mojżeszowo, 20 rozdział od 14 wierszu. Potem wyprawił Mojżesz z Kadesz posłańców do króla Edomu, żeby mu powiedzieli. Tak mówi twój brat Izrael. Ty znasz całą utrękę, która nas spotkała, że ojcowie nasi poszli do Egiptu, mieszkali w Egipcie przez długi czas. Lecz Egipcjanie gnębili nas i naszych ojców. Wołaliśmy więc do Pana, a On wysłuchał naszego głosu, zesłał anioła, a Ty by wyprowadził nas z Egiptu. Teraz jesteśmy w Kadesz. I 17 wiersz mówi, pozwól przejść przez swoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola uprawne, ani przez winnice. Nie będziemy pić wody ze studzień. Pójdziemy drogą królewską, nie złoczywszy ani na prawo, ani na lewo. Aż przejdziemy przez całą tą ziemię. Tak więc, braterstwo, widzimy, że jednak nie pozwolili. Drugie wydarzenie to słowa psalmu 137. A szczególnie może się będziemy całego psalmu czytać, ale zaczynając od wierszu 7. Pamiętaj, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalem, gdy wołali, zbóżcie, zbóżcie aż do samych posad. Córko babilońska, pustoszycielsko, błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś mu wyrządziła. Czyli psalmista wspomina czasy, gdy wygnańcy Izraela pogrążeni byli w smutku z powodu utraty wolności. Ze słów psalmu wynika, że Edomici pomagali Babilończykom przy zburzeniu Jerozolimy, a przynajmniej cieszyli się z jej upadku. Ale braterstwo, powróćmy do słów proroka Abdiasza. 9 i 10 wiersz mówił. Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie Temanie. Wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem. Z powodu zbrodni na twoim braci Jakubie okryję cię hańbą i będziesz wytępiony na zawsze. Braterstwo, czy to już się wypełniło? Czy to należy jeszcze do przyszłości? Autor 4 tomu od strony 14 i następnie pisze to, cośmy już trochę wspomnieli, ale swój wywód opiera na proroctwie Izajasza w 63 rozdziale od 1 wierszu. Kto przychodzi ze domu z Bosra w czerwonych szatach? Wspaniały on w swoim odzieniu, dumnie kroczy w pełni swojej siły. To ja, który wyrokuję sprawiedliwie, mam moc wybawić. Skąd czerwień twojej szaty? A twoje odzienie jak u tego, który wytłacza wino z tłoczni. Ja sam tłoczyłem do kadzi, bo pośród ludów żadnego nie było ze mną, a tłoczyłem ich w gniewie, deptałem ich w zapalczywości tak, że ich sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie zbryzgałem. Czyli, braterstwo, Edom to imię Ezawa, jakie otrzymał po sprzedaniu pierworodztwa. Następnie to imię zostało zastosowane do narodu pochodzącego od Ezawa, jak i do kraju, w którym mieszkał. Tak więc Edom stał się symbolem tej grupy ludzi, która w obecnym czasie sprzedaje swoje pierworodztwo i to również z powodu tak błahego powodu, jak miska soczewicy, która skusiła Ezawa. Imię to stosowane często przez proroków jest do licznej rzeszy chrześcijan z imienia, którzy tylko z nazwy nazywają się chrześcijanie. Stosowność symbolicznej nazwy Edomu w odniesieniu do chrześcijan jest uderzająca. Narody zaliczane do chrześcijańskich cieszą się przywilejami przewyższającymi inne narody. Tak kiedyś było z Izraelem. Jemu było zwierzone wyroki Boże. Dla tych narodów większe błogosławieństwa, większa cywilizacja. Oni byli przez całe wieki światłością świata, wskazującym ludziom drogę do Chrystusa, do Boga, do sprawiedliwości. Tak jak Ezaw, kraje chrześcijańskie sprzedały swoje pierworodztwo za swoje szczególne przywileje. Mówiąc te słowa, mamy na myśli wszystkich wyznawców Chrystusa, którzy są nimi tylko z nazwy, a w sercu nie posiadają Ducha Chrystusa. Tacy ziemskie, doczesne korzyści, jak to było wspomniane przez brata przewodniczącego, przedkładają nad wielkie błogosławieństwa na społeczność z Chrystusem, z braćmi, nad przyszłe dziedzictwo, które jest obiecane tym, którzy będą podążać drogą samoofiary. Ludzie ci, jak Izrael wieku żydowskiego, są ludem Bożym tylko z nazwy, a są im obojętne obietnice Boże. Czynią oni wiele cudów w imieniu Jezusa. Napisali wiele książek, założyli liczne szkoły, seminaria. To jednak pomimo to tworzą Edom. Edom, który sprzedał swoje pierworodztwo. Symboliczny Edom z proroctwa właśnie jest tym samym, co Babilon z Księgi Objawienia. Jak cała ziemia Edomu wyobraża chrześcijaństwo, tak stolica Bosra przedstawia tych, co stoją na czele tego systemu. Prorok Izajasz przedstawia Pana Jezusa, który jako zwycięski wojownik dokonuje wielkiego pogromu w Edomie, a zwłaszcza w jego stolicy Bosra. Tłoczenie prasy jest ostatnim dziełem czasu żniwa, bo najpierw muszą te grona dojrzeć, być ścięte, zebrane i wrzucone do prasy. To braterstwo, moc Boża będzie karać narody, aby zaprowadzić sprawiedliwość. Żadnemu ziemskiemu dowódcy nie przypadnie ten zaszczyt zwycięstwa w tej walce prawdy i sprawiedliwości. Konflikt narodów będzie szalony, straszny, a potem cały świat będzie tym polem bitwy. Jak czytamy, braterstwo znają dobrze psalm drugi, gdzie mówi, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo. Proroctwo to jest słuszne w odniesieniu do cielesnego Izraela, ale znajduje jeszcze pełniejsze zastosowanie w duchowym Izraelu, w chrześcijaństwie. W taki sposób Pan Bóg uderzy narody, zmusi ich do poznania swojej mocy i wybawienia, aby te ludy kroczyły za Panem Bogiem i przestrzegały zasad Słowa Bożego. Ale ten straszliwy sąd, braterstwo, tych systemów, niszczenie tych narodów będzie cenną lekcją dla ludzkości, kiedy w przyszłości, w wieku tysiąclecia, każdy stanie na indywidualnym sądzie w Królestwie Chrystusowym. Dlatego właśnie prorok Abdiasz już w pierwszym wierszu swojego proroctwa mówi. Widzenie Abdiasza, tak mówi wszechmogący Pan o Edomie. Słyszeliśmy wieści od Pana. Wysłańco gońca do narodów, wstańcie, ruszmy przeciwko niemu do boju. Prorok mówi, że widzenie, jakie miał, pochodzi od kogo? Pochodzi od Boga. Widzenie to mówi, że został posłany poseł do narodów, aby się przygotowały do walki z Edomem. Kto jest tym posłem? Braterstwo, to anioł przymierza z proroctwa Malachiasza. To przedstawiciel Boga, to generał Jehowy, to Jezus Chrystus. To on przy końcu żniwa wieku Ewangelii dokona sądu nad Edomem w czasie wielkiego ucisku. Jest to walka Boga Wszechmogącego, który zbierze narody, aby wylać swój gniew. Żar gniewu Bożego, jak mówi prorok Sofoniasz. Ten ogień gorliwości dokona zemsty na Edomitach. Ale braterstwo, za co? Dlaczego? Odpowiedzią są słowa proroctwa Abdiasza, cośmy już czytali w wierszu trzeciego. Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi stamtąd na ziemię. Za pychę serca, za mieszkanie w grotach skalnych, za to, że na wysokościach buduje swoje mieszkanie. I mówi, kto mnie stamtąd zdoła ściągnąć na ziemię? Pycha Edomu w Księdze Objawienia symbolicznie jest przedstawiona jako te trzy nieczyste duchy. Księga Objawienia, 16 rozdział, 13 wiersz. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakoby żaby, wychodzące z paszczy smoka, z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całej ziemi, aby zgromadzić na wojnę wielki dzień Boga Wszechmogącego. Te duchy, jak żaby, to nauki, to braterstwo doktryny głoszone przez ludzi, jak też ich siła i wpływ. Żaba ze swoimi dużymi oczami robi wrażenie mądrej, rozumnej, inteligentnej. Jej głos słychać z daleka. Ale ten żabi rechot tak się ma do śpiewu, jak ludzkie nauki do Słowa Bożego. Jeszcze inna nazwa Edomu to Seir, jak czytaliśmy już wcześniej. Piąta Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, piąty wiersz, mówi, że Gujre Seir dałem w dziedziczne posiadanie Edomowi. A Gujre Seir, przekład Biblii Septuagina tłumaczy jako Petro. Braterstwo, kto założył swoje królestwo pośród gwiazd, jak pisze Abdiasz, na szczytach skalnych, na szczytach gór? Kościelnictwo zbudowało swoją hierarchię na wyznaniu apostoła Piotra o naszym Panu Jezusie. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Z Ewangelii Mateusza, 16 wiersz. To braterstwo jednak w rzeczywistości zostało to założone na górze Seir, w Edomie, na dziedzictwie, które swoje pierworodztwo sprzedało za przysłowiową tą miskę soczewicy. Tak brzmi Boży wyrok odnośnie Edomu, cośmy już czytali w czwartym wierszu. Choćby zbił się wysoko jak orzeł, choćby założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę się stamtąd, mówi Pan. Braterstwo, żyjemy w kraju chrześcijańskim, gdzie 95% to chrześcijanie. Każda uroczystość, nawet państwowa, rozpoczyna się mszą. Czy to policyjny radiowóz, czy oddawany do użytku szpital musi być najpierw poświęcany. Ale braterstwo, skąd w takim razie, w takim kraju te rozboje, gwałty, ciągłe walki o władzę? Czy nie, czy tak ma wyglądać świat chrześcijański? Czy tak ma wyglądać odnowione oblicze ziemi, tej ziemi? Wiersz prosta Abdiasza 8 właśnie mówi. Wytępię mędrców ze domu, a wytępię roztropnych z góry Ezawa. Czy nie widzimy, choćby tego i u nas, że mędrcy, roztropni, ci, którzy powinni takimi być, jakoby stracili swoją roztropność, że tylko uważają się za mądrych w swojej dumie, chępliwości, za rozmiałości. Popatrzmy na dalsze słowa proroka Abdiasza, 9 i 10 wiersz. Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie. Wszyscy mężczyźni będą wytępieni z góry Ezawa mieczem. Z powodu zbrodni na twoim braci Jakubie okryje się cię hańbą i będziesz wytępiony na zawsze. Kim byli bohaterowie temańscy? Jak podaje pierwsza Księga Mojżeszowa, 36 rozdział, 11 wiersz, Temanie to potomkowie Ezawa i ich wnuka Temana. Słowa mędrcy Temanu, ich sława, była znana daleko wcześniej, gdyż jeden z nich przyszedł przecież do Ioba. Księga Ioba, 2 rozdział, 11 wiersz. Proroctwo Jeremiasza, 49 rozdział, 7 wiersz mówi, czy nie ma mądrości w Temanie? Czy zginęła rada roztropnych? Czy w niwecz obrócił się ich dowcip? Myślę, że to ci mędrcy Temanu pięknie przedstawiają klasę duchową Edomu, który zawsze uważa się za wyższych, za mających prawo czytać, tłumaczyć Biblię, a reszta to przecież parafijanie, obywatele Seir, Edomici. Popatrzmy, braterstwo, jeszcze raz na słowa psalmu 137. Zbóżcie ją, 7 wiersz mówi. Zbóżcie aż do samych posad. Tak wołali Edomici, powiązani koalicją z Babilonią. I za to Abdiasz ma do Edomu żal. Słowa prosta Abdiasza, 11 wiersz mówią. Stałeś na uboczu, gdy twoi wrogowie brali do niewoli jego wojsko. Cudzoziemcy wkraczali do jego bram, rzucali losy o Jeruzalem. Także ty byłeś jednym z nich. Nie paść oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady. I nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paść i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego niedoli. I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców. I nie wydawaj jego zbiegów w dniu jego niedoli. Bratestwo, ale czy słowa proroctwa Abdiasza nie przypominają nam trochę II wojny światowej? Wtedy to przecież cały tak zwany chrześcijański Edom chciał rozwiązać tak zwaną kwestię żydowską, prawda? Miliony ofiar w obozach koncentracyjnych, gettach, gdzie dokonywano masowych zagłady. Byli inni, którzy tylko cieszyli się widokiem ich nieszczęścia, a nawet wyciągali ręce po ich mienie. Nie, trudno, ale byli tacy ludzie, co przyjmowali nawet pod swój dach, a potem grabili i wydawali w ręce oprawców. Jeden z naszych nawet byłych prezydentów musiał za coś takiego przepraszać potem. A co w tej sprawie, braterstwo, uczynili mędrcy temańscy z tego najmniejszego, a zarazem najbogatszego państwa na świecie? Czy wystąpili w obronie swojego starszego brata w wierze Jakuba? Czy może tak jak czytaliśmy z psalmu, mówili jeszcze, zniszczcie aż do samych posad. Braterstwo, od każdego Pan Bóg upomni się za wyrządzone krzywdy. I to nie tylko od tego, co pomagał i stał, ale od tego też, co patrzył i mógł, a nic nie robił w tej obronie. Ale braterstwo, myślę, że zgodzimy się wszyscy, jak tu jesteśmy, że słowa te mają też i wymiar inny, wymiar osobisty. Słowa te, nie paść oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Jeśli brat, siostra przechodzi trudności, doświadczenia, to przecież bracie, nie ciesz się. Nie paść oczu widokiem czyjegoś nieszczęścia. Bo gdyby tak było, to przecież masz jasny dowód, że nie należysz do ciała Chrystusowego. Bo braterstwo, któż z nas kiedyś w życiu nie stuknął się choćby młotkiem w palec? Jak zachowywało się wtedy całe ciało? Cieszyło się ze zranionego palca? A jak jest z nami, braterstwo, gdy przechodzimy trudności, doświadczenia? Pamiętajmy na dalsze słowa proroctwa Abdiasza. Jak postępowałeś ty, tak postąpią z tobą. 16 wiersz mówi, i będzie tak, jakoby ich nigdy nie było. Utracą swoją tożsamość. Zakończenie proroctwa to wiersz 21. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa, lecz panowanie będzie należało do Pana. To, braterstwo, myślę, że zgodzimy się, że jeszcze należy do przyszłości. Ci ocaleni na górze Syjon, to kto? Tak, to Kościół wraz z Chrystusem. I wtedy wypełnią się wspaniałe słowa z pierwszego listu do Koryntów, 15 rozdziału, 24 wierszu. Potem nastanie koniec, gdy odda królestwo Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką moc i władzę. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy jego, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod nogi jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Czyli braterstwo, on, Pan Jezus, nasz drogi Zbawiciel, ma królować, aż położy nieprzyjaciół. Błogosławiony czas królestwa oczekuje na to królestwo, myślę, każde stworzenie. Każdy wzdycha, jak mówi apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, jedno stworzenie rozumnie, inne bezwiednie, ale oczekuje tego wybawienia, wzdycha do tego czasu. Oby, braterstwo, dzięki Bożemu miłosierdziu mogliśmy się w tym królestwie znaleźć i my. Ale aby tak się mogło stać, póki jeszcze żyjemy, prawda? Możemy i dzisiaj zrobić coś w naszym życiu na dobre. Oby, braterstwo, nie były te słowa skierowane do nas. Pycha twojego serca zwiodła cię. Strzeżmy się każdego rodzaju pychy. Pamiętajmy na słowa Pana Jezusa. Uczcie się ode mnie, że jestem jaki? Cichy i pokornego serca. Pamiętajmy też braterstwo na napomnienie apostoła Pawła, abyśmy nigdy nie byli tacy jak Ezaw, który za miskę jedną soczewicy sprzedał swoje pierworodztwo. Ale braterstwo, zastanawiając się nad Edomem, popatrzmy na jeszcze jedno wydarzenie. Może nie będziemy czytać, nie chcę przeciągać. Druga Księga Królewska, 14 rozdział i druga Księga Kronik, 25 rozdział. W tych dwóch miejscach to wydarzenie jest opisane. Władzę królewską w Judzie obejmuje Amasjasz, król judzki. Czyni to, co prawe w oczach Bożych, ale mówi Księga Królewska, nie z takiego szczerego serca, jak czynił to Dawid. Gdy władza królewska Amasjasza się umocniła, chce pokonać Edomitów, aby zabezpieczyć swoje drogi handlowe, dostęp do morza. Co więc robi najpierw? Liczy swoich żołnierzy, liczy swoje wojsko, czy da radę pokonać Edomitów. Słusznie robi braterstwo? Słusznie? No słusznie, prawda? No ale z drugiej strony, czy nie tak zgrzeszył Dawid? Po pierwsze, to powinien pójść do Pana Boga, prawda, w modlitwie i zapytać, Panie, czy mam iść walczyć z Edomitami? Bo przecież wiele razy Izrael został wybawiony od dużo większego nieprzyjaciela, dzięki tylko błogosławieństwu, dzięki pomocy mocy Bożej. Pamiętamy ten tekst, który mówi, że jedni w koniach ufają, inni w wozach ufają, ale braterstwo, wybawienie jest od kogo? Wybawienie jest od Pana. Ponadto tak liczył, że doliczył się dużo mniej mężczyzn zdolnych do boju i to nawet mniej niż Asa czy Józefa. Co robi w takim przypadku? No, głębiej sięga do swojego skarbca, wyjmuje 100 talentów srebra i idzie do zaprzyjaźnionego króla Izraela i najmuje stamtąd 100 tysięcy wojowników do walki. Bóg posyła męża, proroka, który przekazuje mu decyzję. Słuchaj, nie najmuj, wyruszaj sam, bo Pan Bóg jest z tobą, a nie z Izraelem. Pan Bóg jest z Judą. Amasjasz pobija Edomitów, a wracając, ciekawe, prawda? Zabiera ich bożki ze sobą. Oddaje im pokłon, pali przed nimi kadzidło. Pan Bóg pyta Amasjasza. No słuchaj, chciałeś najmować żołnierzy z Izraela. Uważałeś się za słaby zwyciężyć. Dałem ci zwycięstwo w walce. No to po co bierzesz bożków, które nie dały rady obronić Edomitów? Przecież zwyciężyłeś i bez najmowania wojska. Zwyciężyłeś w mniejszej liczbie większego wroga. To zamiast Pan Bóg mówi teraz mnie oddać chwałę i cześć, bierzesz ze sobą, wychodząc ze domu, bierzesz ze sobą bożków, im się kłaniasz, przed nimi palisz swoje kadzidło. Ponadto wzbiło się w pychę serce Amasjasza i chce teraz ruszyć na Izrael, aby zjednoczyć Izrael i Judą. Przywrócić dawną świetność, już zapomnianą przeszłość Izraela. Chce nawet tego dokonać przez małżeństwo swojego syna, żeniąc swojego syna z córką króla Izraela. Braterstwo, no zjednoczenie kraju znów. Cel szczytny, no zaszczytny, prawda? Ale braterstwo, pamiętacie, po podziale Izraela na Judę, gdy rozpoczęła się jakby wojna domowa, walki wewnątrz tego narodu, to Pan Bóg jak powiedział? Ode mnie wyszła ta sprawa. Więc kto ty jesteś, człowieku, który spór wiedziesz z Bogiem? Prorok Boży przestrzega Amasjasza, ale ten go nie słucha, a nawet grozi mu śmiercią. W konsekwencji tego, braterstwo, armia judzka rozbita, a Mesjasz wzięty do niewoli, traci koronę, traci królestwo. Braterstwo, a jak jest z nami? Bo temat nasz nazwaliśmy jak? Mój brat bliźniak. Nie wiem, braterstwo, czy się zgodzicie ze mną, ale zaryzykuję takie stwierdzenie, że każdy z nas ma takiego swojego brata bliźniaka. Tego, którego właściwie powinniśmy zostawić przy poświęceniu, prawda? Tam gdzieś w rzece, w basenie, w jeziorze, gdy przyjmowaliśmy chrzest. To jak pamiętacie, braterstwo, cośmy wspomnieli na początku, kiedy Abraham szedł z synem swoim Izaakiem na górę, aby złożyć go na ofiarę, to osła zostawił pod górą. Czyli to nasze człowieczeństwo, nasze ja. Tego osła mamy zostawić tam w rzece. Bracia, którzy usługują nam do chrztu, to często pominają, że to jest jakoby ta piłka, którą musimy trzymać ciągle zanurzoną pod wodą. A łatwo jest? A trudno jest. Tą piłkę mamy trzymać zawsze zanurzoną. Ale czasami może się zdarzyć, że ta piłka się wynurzy, prawda? Że ten osioł przyjdzie nawet za nami do zboru, prawda? Wtedy obrażamy się na braci. Wtedy słychać to, co święty apostoł Paweł nazywa dyskusją około słowa, babimi baśniami, kłótniami. Braterstwo, znamy ten tekst Biblii, który mówi, że odkąd jesteśmy w tym ciele, to podróżujemy od Pana. Że ja czynię to nieraz, czego nie chcę. Tak braterstwo jakoś jest w naszym życiu, prawda? Że na źle to się jakoś tak samo robi, nie? A żeby zrobić coś dobrego w życiu, tyle trzeba trudu, kłopotów, wysiłków i to nieraz wyjdzie jak zawsze. Dlatego, braterstwo, naśladujmy Pana Jezusa, Jego pokorę, Jego miłość, uczyjmy tak jak Jakub, który rozstał się ze Ezawem, bo ziemia nie mogła ich pomieścić. Bo, braterstwo, my dzisiaj, myślę, że też nam to grozi. Patrzymy na Edomitów. Dziwimy się i słusznie. Jak można czytać Biblię i mieć takie dziwne poglądy? Wierzyć w Trójcę, w duszę, w piekło? I może stajemy się dumni, że wyżyliśmy stamtąd, że zwyciężyliśmy Edomitów, bo przecież nasza wiara ma podstawowe, mocne fundamenty. Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Do kogo to jest? Bracia święci. No do nas, prawda? Braterstwo, o nas to Biblia mówi. A czy czasem nasza duma nie jest powodem kłopotów między braćmi w naszych zborach? Zwyciężyliśmy Edom, ale czy czasami wychodząc z Edomu nie wzięliśmy tamtych bożków ze sobą? I teraz im się kłaniamy i kadzimy im. Bóg posyła do nas anioła. Słowo Boże, braci, którzy pytają, czy masz, bracie, siostro, czcić bogów tych, którzy nie dały rady obronić Edomitów przed tobą? Bracie, siostro, po tylu latach w prawdzie, po tylu latach uczęszczania na nabożeństwa, czy masz sprzedać swoje pierworodztwo za tą przysłowiową miskę soczewicy? Zastanówmy się przez chwilę. Każdy z nas jest osobna. A może wieczór? Takie są teraz długie. Co jest dla mnie osobiście tą miską soczewicy? Niech każdy z nas odpowie sobie sam. Co mi utrudnia iść za Panem? Co mi przeszkadza w byciu gorliwym uczniem Jezusa? Król Amasjasz tak dobrze się zapowiadał. Czynił to, co prawe w oczach Bożych, a stracił wolność, stracił koronę, stracił królestwo. Czy nie tak było z Judaszem? Miał apostolstwo, chodził z Jezusem, uzdrawiał chorych, miał moc nad demonami, głosił o królestwie. I popatrzcie na te słowa, te 30 mieniących się w słońcu kawałków srebra stały się dla niego tak jakby tą miską soczewicy. Stracił wszystko. Kochana siostro, drogi bracie, póki jeszcze żyjemy na tym świecie, możliwa jest zmiana na lepsze. Opierajmy się na ile możemy różnym ziemskim pożądliwościom. Bierzmy raczej przykład z Piotra, który choć zaparł się Pana, to przecież potem gorzko płaka. Choć Piotr zaparł się Pana, to jednak Pan nie zaparł się Piotra i powierzył mu zadanie: paś owce moje. I my, choć upadamy, to jednak przecież Pan Bóg nie chce, abyśmy utracili korony, abyśmy utracili niebieskie błogosławieństwo. Zbierajmy się wspólnie, pomagajmy sobie braterstwo wzajemnie w tych trudnych okresie czasu Laodycei. Abyśmy, tak jak Edomici, nie utracili naszego pierworodztwa. Braterstwo jest ciężko, to prawda. Czasami bardzo ciężko. Ale popatrzmy na cierpienia Pana Jezusa. Popatrzmy na cierpienia Joba. Popatrzmy na cierpienia naszych braci, starych bojowników. Oto relacja jednego z nich. My, którzy przeżyliśmy obóz koncentracyjny, pamiętamy dobrze tych spośród naszych współtowarzyszy niedoli, którzy sami będąc w beznadziejnej sytuacji, odwiedzali baraki, aby dodać innym otuchy, aby ofiarować ostatnią kromkę chleba. To prawda, nie było takich wielu, ale stanowili wystarczający dowód na to, że człowiekowi można zabrać wszystko, prócz jednego, prócz wolności. Wolności wyboru własnej postawy w każdych okolicznościach życia, wyboru własnego postępowania. Bracie, siostro, pamiętaj, twoja przyszłość tu i tam zależy od wielu rzeczy, ale przede wszystkim zależy od ciebie. Kochani braterstwo, kończąc nasze rozważania, pozwólcie, że mam jeszcze taką osobistą dygresję. Zastanawiając się nad Edomitami, zastanawiając się nad tymi rozważaniami, kierowałem wzrok na pierwszą ławkę tutaj. I kogoś mi brak. Braterstwo, nie dziwcie się, bo brat Sygnowski pochodzi z naszego zboru. Tam stawiał pierwsze kroki. On był moim ojcem w wierze. Jak mówi Tymoteusze, świętym apostole Pawle. Braterstwo, nie wiem, czy słusznie. Wy to ocenicie. Ale to on mnie namówił, że tak powiem, żebym ja stawał na tym miejscu. Bo ja nawet w naszym regionie, piąte niedzielę, to specjalnie omijałem. Bo uważałem i nadal uważam, że są lepsi ode mnie. To brat na podstawie niektórych tekstów z listu Jakuba o tym mnie przekonał. I dlatego brakuje mi, myślę, że nie tylko mnie, tego brata. I jadąc nawet dzisiaj jeszcze rano, odbierałem telefony bracia i tam dowiecie, co tam z naszym bratem. Ale braterstwo, pomimo trudności doświadczeń, abyśmy w naszej nadziei, w naszej ufności, w naszej pokorze ducha wytrwały do końca naszych dni życia. Bo przecież wierny jest ten, który obiecał i otrzymamy tą koronę żywota, ten udział w królestwie, którego wszystkim braterstwu życzę, sam pragnę, to daj nam Boże. Amen.
Dziękujemy.